Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór.
Ja tylko dodam, że pan jest specjalistą od literatury angielskiej.
Byłem przez długie lata profesorem na Uniwersytecie Warszawskim, w Instytucie Anglistyki. No, w ostatnich kilku latach przeniosłem się do Uniwersytetu SWPS w Warszawie.
Poezja brytyjska i amerykańska bliską panu jest.
Ja pisałem o literaturze wojennej, pierwszej wojny światowej, hiszpańskiej wojny domowej, II wojny światowej, a nawet o Wietnamie.
Miał pan spotkanie w Instytucie Historycznym w Warszawie.
Tak.
I podczas tego spotkania, jak słyszałam, można było zobaczyć maszynę do pisania pana mamy.
Tak, to prawda.
Listy z obozu, grypsy, zdjęcia, wydania dymów nad Birkenau i bransoletkę uplecioną przez pana ojca, także zresztą więźnia Auschwitz-Birkenau.
Tak, mój ojciec był więźniem w Oświęcimiu, a w późniejszych latach również napisał 4 książki wspomnieniowe, które dotyczą nie tylko samego obozu, ale również tego Marszu Śmierci pod koniec 1944 roku. No i prawie roku, który ojciec spędził w amerykańskiej strefie okupacyjnej w Niemczech, służąc w kompaniach wartowniczych.
Pana matka spotkała się z pana ojcem Witoldem właśnie w obozie, choć oni znali się już troszkę wcześniej, prawda?
Tak, znali się, ponieważ obydwoje byli studentami w Warszawie pod koniec lat 30. Znali się towarzysko. Ojciec studiował architekturę w szkole Wawelberga, natomiast mama była studentką Wolnej Wszechnicy, mieszkała w akademiku przy ulicy Polnej. Znali się, ale nie byli parą. I dopiero w Oświęcimiu rozpoznali się i zakochali w sobie.
I umówili się, że jeżeli przeżyją obóz, przeżyją wojnę, to spróbują stworzyć rodzinę po wojnie. Tak się stało.
No tak, to im się udało, na szczęście. Ja myślę, że szanse na to, żeby obydwoje przeżyli nie tylko sam obóz, ale później te koszmarne właśnie dni i tygodnie marszu, kiedy to ta esesmańska załoga Oświęcimia wypędzała transporty i prowadziła je gdzieś tam na południe Niemiec. No ale szczęśliwie udało się obydwojgu przeżyć.
Dymy nad Birkenau ukazały się po raz 22, jeżeli mnie pamięć.
Tak, to jest 22 wydanie.
Nie myli.
Ono jest zmienione, poszerzone. Ono ma ciekawe fragmenty esejów krytycznych, recenzji publikowanych na temat tej książki, bardzo znanych i cenionych profesorów literatury polskiej, również Wacława Sadkowskiego, niegdyś redaktora naczelnego Literatury na Świecie. No są też tam listy z obozu, są grypsy, są rysunki.
Chciałbym wrócić do tej ucieczki z Marszu Śmierci mamy, ponieważ mama była harcerką.
Tak.
To udało jej się uciec, bo miała białe, razem ze swoją koleżanką, miała białe prześcieradła.
Tak,
były wtedy straszne zimy.
Wtedy się umówiły, przygotowały się w ten sposób, że gdzieś z pralni obozowej ukradły jakieś wielkie prześcieradło białe. No i wykorzystując to, że styczeń 1945 roku był mroźny i śnieżny, to im udało się wskoczyć gdzieś do rowu, przykryć się tym wielkim prześcieradłem i cały transport przeszedł i one nie zostały zauważone.
Kiedy pierwszy raz, bo przecież pan ma jeszcze brata,
tak.
Kiedy pierwszy raz dowiedzieliście się panowie o rodzicach, że byli więźniami w Auschwitz-Birkenau?
Wie pani, to trudno powiedzieć. Ja myślę, że myśmy zawsze wiedzieli, chociażby dlatego, że rodzice mieli wytatuowane numery i jako całkiem małe dzieci pytaliśmy, skąd te numery, co one oznaczają, i rodzice jakoś nam tam w uproszczonej formie na pewno odpowiadali, opowiadali o tych doświadczeniach wojennych. No i potem im byliśmy starsi, tym więcej się dowiadywaliśmy. Przyszedł taki czas, kiedy chyba w wieku lat 13 ja przeczytałem po raz pierwszy Dymy nad Birkenau. No i wtedy już wiedziałem, niemal wszystko. Relacja dymów nad Birkenau jest dość specyficzna. Ona jest utrzymana w takim stylu reportażu czy raportu, sprawozdania. Tam nie ma elementu fikcji i poza tym również narrator jest bardzo, bardzo wycofany. Jakby ważniejsze były same fakty dotyczące obozu i tego, co doświadczali wszyscy więźniowie, a nie tylko jedna moja mama. To chodziło o to, żeby pokazać taki przekrój, taką panoramę tego obozowego życia. Więc tam bardzo trudno znaleźć zdanie, które rozpoczyna się od słowa ja. Tam podmiotem tych słów, tych zdań są takie słowa jak więzień, człowiek, ktoś. Właściwie Seweryna Szmaglewska jest jakby schowana za podwójną gardą.
Ale książka, bo myślę o tym pierwszym wydaniu, a pierwsze wydanie ukazało się w Czytelniku.
Tak.
Ta książka powstała bardzo szybko, bo ona się ukazała, to pierwsze wydanie, już w grudniu 1945 roku, kiedy mama z tego marszu śmierci uratowana powróciła do swojego Piotrkowa Trybunalskiego. I zaczęła tam pisać książkę na strychu przy ulicy Parkowej 38.
Tak. Tak, jest ten dom, zachował się szczęśliwie. W tej chwili tam jest przedszkole. Przy wejściu jest tablica pamiątkowa, która wspomina mamę i fakt, że właśnie w tym domu powstała ta książka.
Pisała bardzo szybko, bardzo, tak powiedziałabym, zachłannie czasowo,
tak,
żeby nie zapomnieć ani jednego zdarzenia, wydarzenia, tak, ani jednej ofiary, bo ona... Ta książka, te dymy nad Birkenau były poświęcone tym osobom, które już nic nie mogły powiedzieć.
No tak, to prawda. To znaczy ja od czasu do czasu słyszałem od kobiet, które były z mamą w Oświęcimiu. Ostatnio to była relacja od pani Ireny Manowej, która jeszcze żyje, była od mamy sporo młodsza, kiedy trafiła do obozu. I te kobiety wspominają, że mama jakby uczyła się tego obozu na pamięć. Faktów, nazwisk, jakichś danych dotyczących liczb czy wielkości baraków, wielkości samego terenu Oświęcimia 2, czyli Birkenau. Tak jakby już przygotowywała się do napisania tej książki. No i potem rzeczywiście książka powstawała bardzo szybko. No musiała powstawać bardzo szybko, bo w tych powojennych realiach już po kilku miesiącach zaczęła partiami oddawać książkę do wydawnictwa. Książka jeszcze nie była skończona, jeszcze powstawały kolejne części, kolejne rozdziały. Książka jest uporządkowana chronologicznie od roku 1942 do 1945. I ten sposób pisania no musiał oznaczać, że praca była bardzo intensywna od rana do wieczora. I rzeczywiście stopka redakcyjna podaje datę listopad 1945 roku.
Pisałam w obawie, że hitlerowcy umiejący w mistrzowski sposób zacierać ślady swoich zbrodni zdołają zatrzeć je tak, by uniknąć kary. Pisałam jednym tchem jak zeznanie świadka przed sądem, niemal akt oskarżenia w przekonaniu, że uzupełniony innymi dowodami natchnie on narody wolą unieszkodliwienia mordercy. Zresztą podczas procesu norymberskiego książka pana mamy została dołączona do aktu oskarżenia przeciwko niemieckim zbrodniarzom wojennym.
Tak, to prawda. Niesamowite wydarzenie, że mama wkrótce po opublikowaniu tej książki została zaproszona, żeby wystąpić w charakterze świadka na procesie norymberskim.
Jednego z dwóch z Polski.
Tak, tak. I szczęśliwie zachowało się nawet nagranie filmowe, które można w YouTubie znaleźć.
I zeznaje w sprawie dzieci,
tak,
i kobiet w ciąży.
I również mówi o losie kobiet, które trafiły do obozu jako ciężarne. Mówi o tragicznym losie dzieci żydowskich, które natychmiast były likwidowane. Również mówi o tym, jak okropnie, jak brutalnie były traktowane kobiety przed rozwiązaniem i w połogu. No coś niesamowitego.
Ja może jeszcze dodam, że to jest też ciekawa historia, bo w Norymberdze pana mamie udało się odnaleźć pana ojca.
Tak.
Powiedział pan w jednym z wywiadów, że Dymy nad Birkenau były książką napisaną z poczucia obowiązku, pewnej misji, takiego moralnego długu wobec wszystkich ludzi, którzy trafili do obozu i nigdy już stamtąd nie wyszli. Ponad 1 100 000 osób.
To również była próba wyrzucenia z siebie tych okropnych wspomnień. Psychoterapia. Żeby już nie musieć o tym myśleć, rozmawiać, wspominać, roztrząsać. Chociaż, jak wiemy, w późniejszych latach mama wciąż do tego tematu wojny i okupacji w swojej twórczości wracała.
Ten ostatni rozdział, to są listy z obozu, pana mama do pana babci.
Tak.
Zwraca się: matuchno, matusieńko, moje kochanie. Listy są szalenie wzruszające. Oczywiście na odkrytych kartkach, bo hitlerowcy chcieli wiedzieć, co i jak się pisze. To jeszcze w języku niemieckich oryginałów były takie kartki pocztowe. Nie? Wszystko to jest w pana posiadaniu.
Tak, tak. Ja to przechowuję. Oczywiście po raz pierwszy wydawnictwo Pruszyński postanowiło opublikować te listy.
I rysunki przede wszystkim mamy też.
Są oryginały niemieckie i jest dobrze zrobiony przekład na język polski. Należy pamiętać, tam jest zresztą taka uwaga od redakcji, że to są pisma, które były cenzurowane. Wobec tego nie wolno było całej prawdy o obozie napisać. I jeszcze trzeba też pamiętać o tym, że moja mama pisała te listy do swoich przybranych rodziców, ponieważ ona była sierotą. Tęsknota za domem, za tą przybraną matką, chęć przeżycia i powrotu, to na pewno w tych listach można wyczytać.
22 wydanie dla następnego pokolenia, dla tych, co chcieliby wiedzieć, żeby jakieś Auschwitz znowu nie spadło z nieba.
Tak, tak, jak powiedział Marian Turski w trakcie uroczystości w Oświęcimiu. Ja może jeszcze tylko dodam, że wydawnictwo się bardzo postarało. Książka jest pięknie wydana, pięknie oprawiona. To jest twarda oprawa. Jest ponad 100 stron tych dodatkowych materiałów, esejów krytycznych, rysunków, fotografii.
Opowiada pan o matce od lat, ale opowiada pan też o ojcu, który żył w cieniu matki. No i opowiada pan też, sądzę, że o konsekwencjach bycia dzieckiem dwojga więźniów Auschwitz.
Mm-hmm. No na pewno ja się przyznaję do tego, że przez całe prawie swoje zawodowe życie zajmowałem się literaturą wojenną właśnie. Angielską i amerykańską. No z konieczności też musiałem wiedzieć sporo o polskiej literaturze wojennej. Niektórych autorów nawet poznałem osobiście jako bardzo młody chłopiec. Czy to Wojciecha Żukrowskiego, czy Tadeusza Borowskiego, a nawet Zofia Naukowska kiedyś mnie znalazła w jakimś kojcu, jak byłem bardzo, bardzo małym dzieckiem. Także rzeczywiście to chyba nie był zbieg okoliczności, że akurat literaturą wojenną się zająłem. Przyznaję się, że w ostatnich latach troszkę zmęczony tą tematyką, teraz zajmuję się angielskimi poetami romantycznymi.
Ale pana mama angażowała się przez całe życie w celu zachowania pamięci o ofiarach nazistowskich obozów koncentracyjnych, ale nie do końca uporała się z wojennymi wspomnieniami, jak wiem z kilku artykułów o jej życiu.
Tak, to prawda, to prawda. Kiedy jeszcze była młoda i energiczna, angażowała się w pracę Głównej Komisji Badania zbrodni hitlerowskich, była członkiem ZBOWiD-u, chyba nawet przez jakiś czas wiceprezesem ZBOWiD-u. Poza tym bardzo była aktywna i w Pen-Klubie, i w Związku Literatów Polskich w Łodzi i w Warszawie. Faktycznie pod koniec życia miała poważne kłopoty, miała depresję. Był też taki okres, kiedy nadużywała środków uspokajających i nasennych. No to był stan, który się pogarszał, zwłaszcza po śmierci ojca, który zmarł kilka lat przed nią.
Seweryna Szmaglewska zmarła w 1992 roku.
7 lipca.
Panie profesorze, bardzo panu serdecznie dziękuję za rozmowę, bo to są ważne czasami rozmowy Polaków. Bo
ja również bardzo dziękuję.
Czyni pan to dla tych, którzy nie pamiętają, albo nie chcą pamiętać, albo interesują się czymś innym, bo są młodzi, bo ta sprawa Auschwitz gdzieś daleko.
Tak,
chociaż jak pan profesor Turski powiedział, no zawsze gdzieś to się wszystko zacząć może.
Tak, i może się zacząć tak niepostrzeżenie i małymi kroczkami rozwinąć się do czegoś patologicznego. Chyba następnego dnia po uroczystościach w jakimś programie telewizyjnym pan Michał Komar odpowiadał na pytania dziennikarki, co można zrobić, co młodzi ludzie mogą zrobić, żeby tego typu straszna historia się nie powtórzyła. I pan Komar powiedział, jednym słowem odpowiedział na to pytanie, powiedział czytać takie właśnie książki, jak Dymy nad Birkenau.
Profesor Jacek Wiśniewski, syn Seweryny Szmaglewskiej i Witolda Wiśniewskiego, był gościem Rady Wieczoru Radia Zachód. Dziękuję bardzo. Dobrego
Dziękuję
wieczoru życzę
bardzo.
Panie profesorze.
Pozdrawiam Zieloną Górę.